Siostry i bracia, podczas tej Eucharystii kończymy 14. już edycję Dni Kolbiańskich, którą w tym roku zorganizowano pod hasłem Wezwanie, aby rozświetlić ciemności. Trudno odmówić takiej tematyce słuszności i mądrości, bo przecież bierze ona swój początek w samej Ewangelii. Pismo Święte, mówiąc o świecie i o człowieku, podkreśla w wielu miejscach ich zagubienie w mroku. I wiemy doskonale, że to nie przesada. Dlatego błądzącemu po omacku światu i człowiekowi Jezus ukazuje przede wszystkim siebie jako prawdziwa i wyzwalająca światłość. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, powiada w Ewangelii świętego Jana, gdzie notabene już w prologu czytamy o światłości, co w ciemności świeci, i ciemność jej nie ogarnia. W Ewangelii według Mateusza tę tylko Jezusowi przynależną cechę bycia światłem sam nasz Pan przypisuje także swoim uczniom. Jesteście światłością świata, powiada. A skoro tak jest, to naszym obowiązkiem jest świecić. Skoro Jezus daje nam uczestnictwo w swoim własnym posłannictwie światłości dla ludzi, nie wolno nam trwożliwie czy z lenistwa chować się pod korcem. Skoro postawił nas na świeczniku, nie możemy pozwolić, by ludzie zamieszkujący dom świata nadal siedzieli w mroku. Musimy, to jest nasz obowiązek, ukazywać im Boga, ukazywać prawdę o całym stworzeniu i prawdę o człowieku, by w blasku Jezusowego zmartwychwstania odnalazł on drogę do wiecznych wartości, drogę do wiecznego życia. To właśnie z tej racji i według takiego klucza czytam to hasło tegorocznych Dni Kolbiańskich, które w moim przekonaniu są każdego roku jakąś próbą odpowiedzi na to Jezusowe wezwanie. Wezwanie, dodajmy, które przez wieki nie straciło ani swojej wiążącej mocy, ani aktualności. Co więcej, wydaje się, że właśnie dziś otrzymuje ono szczególną wymowę i znaczenie. Dzisiaj, w naszych czasach, tu i teraz. W czasach, które nie żądają już od Kościoła, by jak kiedyś organizował społeczeństwo, pokazywał jak się rządzi albo uprawia rolę, by budował i zdobił dziełami sztuki wybudowane już dzieła, nie żąda nawet, by opiekował się ludzką nędzą czy kształcił chętnych do wiedzy analfabetów, bo to wszystko robią dzisiaj bez nas inni i pewnie nie gorzej. Natomiast czasy, w których żyjemy, potrzebują nas, i to nagląco, jako światło świata. Dlaczego? Bo w najbardziej mądrym i oświeconym przez wszystkich wieków historii miliony ludzi nadal błądzi w mroku, bo pogubili Boga, pogubili drogę do siebie nawzajem, zgubili drogę do osobistego szczęścia. Odpowiedź na pytanie, skąd się wzięli, dokąd zdążają i dokąd idą, biegną do modnych dziś, a jutro znowu innych filozofii, przeróżnych sekt, święcącej swój renesans astrologii czy magii. Tyle tylko, że te światła nadziei, po które sięgają, gasną szybko, pozostawiając po sobie jeszcze większą ciemność. W każdym razie, bracia i siostry, jakkolwiek byśmy nie widzieli tego świata, na nas, nosicielach Jezusowego światła, bardziej niż kiedykolwiek ciąży obowiązek, by świecić. No dobrze, powie ktoś. Ale czy współczesny Kościół i należący do niego chrześcijanie mogą sobie jeszcze schlebiać, iż naprawdę są światłem? Przecież pomyślimy i powiemy, wśród nas jest tyle zła i słabości, tyle grzechów. Tak naprawdę nie troszczymy się o drugich, tak mało w nas miłości. Kto z nas współczesnych praktykuje jeszcze na co dzień ewangeliczne wskazania, skazania na górze? W czyim jeszcze życiu dochodzi do głosu radykalizm i entuzjazm pierwszych wieków chrześcijaństwa? Niektórzy pytają, nasze światło raczej kopci zamiast płonąć. Kiedyś, gdy było z uczniami Chrystusa inaczej, owszem, mogli być światłem, ale dzisiaj? No cóż, nieprzypadkowo papież Benedykt XVI w swojej pierwszej encyklice Spes Salvi napisał, że współcześnie przeżywany kryzys wiary jest przede wszystkim kryzysem chrześcijańskiej nadziei. No ale przypatrzmy się tym pierwszym wiekom chrześcijaństwa, przypatrzmy się pierwszej wspólnocie uczniów. Przeczytajmy dzisiejszą Ewangelię, bo jestem przekonany, że właśnie w takich sytuacjach winniśmy ją czytać bardzo uważnie. Jest w błędzie, kto sądzi, że apostołowie z utęsknieniem i nadzieją wyglądali poranka wielkanocnej niedzieli. Jak słyszeliśmy przed chwilą, gdy Jezus stanął przed nimi i powiedział szalom, wcale nie rzucili się ku Niemu nieprzytomni ze szczęścia, aby Go powitać. Dlaczego? Bo niełatwo namówić do wiary tych, którzy przestali wierzyć. Śmierć jest jednak śmiercią i swoim przerażającym realizmem spycha w zapomnienie wszelkie obietnice i zapowiedzi. Kto umiera, odchodzi na zawsze i koniec. Czekanie zaś na Jego powrót jest raczej objawem jakiejś egzaltowanej lub zgoła chorej psychiki, nie liczącej się z realizmem oczywistych faktów. Dlatego apostołowie ani nie czekali, ani nie wyglądali, nie żywili nadziei, a w ich zawiedzionych sercach pozostał co najwyżej osad smutku i rozczarowania, któremu dawali wyraz krótkim, a myśmy się spodziewali. I dlatego zmartwychwstały przychodzi do nich. Dlatego podejmuje tyle zabiegów, by w sercach uczniów obudzić wiarę w swoją rzeczywistą obecność, w realizm swojego uwielbionego ciała, w swój powrót spoza bram śmierci. Bo od tego, czy uwierzą, zależeć będzie wszystko. Najpierw ich własny los jako uczniów, a potem los dzieła, które on sam rozpoczął na ziemi, kiedy jeszcze z nimi wędrował po Galilei. Dlatego powracający spoza grobu Jezus mówił im, że Jego śmierć nie była żadnym końcem ani przegraną. Nie była żadnym ugięciem się przed nieubłaganym fatum. Była koniecznym i zaplanowanym przez Boga etapem, który Mesjasz musiał przejść i przeszedł. A zrobił to dla nich i za nich, by właśnie ta ich śmierć nie pochłonęła ich na zawsze. Dlatego, kochani, Jego śmierć nie może być traktowana jako klęska czy przekreślenie dotychczasowych nadziei. Gdy uczniowie zdobędą się na wiarę, że On stoi znowu między nimi, gdy uwierzą, że to On, którego znali i któremu towarzyszyli, staje pośrodku nich, wówczas wszystko, co było wczoraj i pozornie odeszło ze śmiercią, wróci do nich z powrotem w postaci uszczęśliwiającego dziś. I od dziś sprawę mają przejąć oni, bo po zmartwychwstaniu Jezus zabierze światu swoją widzialną obecność. Raz, drugi, trzeci ukaże się jeszcze swoim uczniom, ale potem i to się skończy. Zostaną sami, ze świadomością ciążącej na nich odpowiedzialności. Jezus odchodząc bowiem powiedział: bądźcie moimi świadkami, świadkami wszystkiego, co widzieliście, co słyszeliście, a przede wszystkim bądźcie świadkami mojego zmartwychwstania. Jakże silnej wiary, pomyślimy, potrzebowali ci prości ludzie, by z otrzymaną od Jezusa misją iść aż na krańce ziemi. A jednak tę misję podjęli. Odkąd Jezus przekonał ich, że żyje, choć umarł, poszli z tą wieścią na cały świat. Zanieśli temu światu dary zmartwychwstałego, zanieśli odpuszczenie grzechów, zrozumienie Pisma Świętego, obecność Ducha Pocieszyciela, zanieśli pokój, braterstwo, wspólnotę modlitwy i łamania chleba. Stworzyli społeczność, która swoim istnieniem i sprawowanymi w niej tajemnicami będzie nie tylko żywym świadectwem zmartwychwstałego, ale i uobecnieniem Jego wśród nas. Tego, który jest także obecny teraz, w naszym gronie, w tej wspólnocie, podczas tej Eucharystii. Bo my należymy do tej społeczności, którą oni stworzyli. Należymy do tych, którzy uwierzyli w świadectwo pierwszych uczniów, co jedli i pili z Jezusem po Jego zmartwychwstaniu. I my również, tak jak oni, mamy nieść światu dary zmartwychwstałego, mamy nieść Jego światło, co więcej, tym światłem Jezusowym być. Bo Jezus nie powiedział, macie się stać światłem świata. On powiedział, wy jesteście światłem. Już dziś, już teraz, pomimo waszej słabości, waszego niedbalstwa i tchórzostwa, jesteście światłem dlatego, że należycie do mnie. Macie moje słowo, macie przykład mojego życia, macie mnie samego, macie mnie obecnego ciągle wśród was. Dlatego o tym mówcie, ukazujcie to, idźcie z tym na cały świat i do wszystkich ludów. Wierzymy w to, bracia i siostry? Wierzymy w to, że należymy do Jezusa i że ciąży na nas ten niezwykły obowiązek dawania świadectwa Jego obecności? No nie mamy innego wyjścia. Inaczej to spotkanie, ta 14. edycja Dni Kolbiańskich będzie tylko i wyłącznie spotkaniem, a ma stać się wydarzeniem. Wydarzeniem na miarę tego, co działo się w Wieczerniku, kiedy Jezus przyszedł do swoich pierwszych uczniów. Inaczej nie zaświecimy na tym świecie. Jeśli nie spotkamy Jego żyjącego, nie będziemy mogli o tym świadczyć. Stara żydowska legenda mówi, że na świecie zawsze żyje 44 sprawiedliwych. Oni sami rozpoznają się między sobą, ale poza tym nikt ich nie zauważa. To są ludzie, którzy praktykują swoją cnotę w całkowitej pokorze, a świat nawet nie wie o ich istnieniu. Jednak ze względu na ich sprawiedliwość Bóg utrzymuje świat w istnieniu. To jest przepiękna legenda i myślę, że jest prawdziwa. Tyle, że my możemy napisać ją inaczej. I piszemy ją patrząc na świadków Jezusa żyjącego, na świadków Jezusa zmartwychwstałego, dla którego spotkanie z powracającym spoza grobu Panem nie było tylko i wyłącznie jakimś spotkaniem, było prawdziwym wydarzeniem na miarę spotkania z kimś, kto po prostu wstaje z grobu. I wiemy, że takimi świadkami, takimi ludźmi, którzy utrzymują świat w istnieniu, są świadkowie najbardziej wiarygodni, a pośród nich także ojciec Maksymilian. Kochani, ludziom wydaje się, że o losach świata decydują politycy. Zbierze się 8 największych na świecie polityków i układają mapę świata na nowo, tak jak teraz próbują to robić. Kombinują i mówią, temu wojna, temu pokój, temu zabrać tyle, tak przesunąć granice. Wydaje nam się, że to oni tworzą świat, ale tak naprawdę świat istnieje dzięki tym sprawiedliwym, którzy świecą światłem Jezusowym, którzy w swoim życiu odbijają ten blask zmartwychwstania, jaki przynosi Pan, głosząc każdemu człowiekowi szalom, pokój. Nie chciałbym przedłużać tego swojego wystąpienia, zakończę tylko słowami, które także zostawił nam papież Benedykt w swojej pierwszej encyklice Spes Salvi, kiedy mówił o kryzysie chrześcijańskiej nadziei i powiedział tak. Jeśli pozostaniemy w relacji z tym, który nie umiera, który jest samym życiem i miłością, wówczas sami będziemy tkwić w życiu. Będziemy wówczas żyć. Żyjmy, kochani bracia, i świećmy na miarę wezwania, jakie pochodzi od samego naszego Pana i Zbawcy.